Kijowskiego, Stefanie Kardynale Wyszyńskim, notatki literacki, dnia 31 maja 1981 roku, dzień pogrzebu prymasa Polski.
Autorem tego wydania jest Andrzej Kijowski, prozaik, eseista, telewizjonista i scenarzysta filmowy. Mimo że całość notatnika i nadanie na naszej antenie przewidujemy później, dziś zapoznajemy słuchaczy z danym fragmentem, gdyż dotyczy on właśnie dnia dzisiejszego.
Ostatnim razem zapuściłem się w niezbyt, zdaje się, składne rozważania o twórczym konserwatyzmie i wywołałem różne postacie krakowskie, moich profesorów, moich nawet sąsiadów, nawet obraz domu, w którym mieszkałem, z którym się rozstałem i z którym nigdy rozstać się nie mogę. Ale myślę, że nie chodziło mi naprawdę o konserwatyzm, że to było złe słowo, wymagające może zbyt politycznej eksplikacji, której nie dałem wtedy i której nadal chyba dać nie potrafię. Mi się zdaje, że chodziło mi o coś innego, o wierność. Zdaje mi się, że wszystkie te postacie, które mi się wtedy przypomniały i które mi jakoś przez całe życie towarzyszą, to były różne postacie wierności. Ten profesor Franciszek Fuchs, który właśnie nas tego konserwatyzmu uczuł, tak to się nazywał i który przez całe życie nie zdjął żałoby po żonie, która umarła, kiedy miała lat 20 parę, a on 30, ten generał austriacki, który trwał przy polskim mundurze, dlatego zaraz go widział, nazywał się Wacław Fara, nie ma powodu, ażeby tego nazwiska nawet nie wspomnieć. Ten młody psychiatra, który, jak opowiadałem, o 4 rano się budził po to, żeby porządkować swoje materiały i coś tworzyć, z czym nie wiedział jeszcze co zrobi, a który nazywał się Antoni Kępiński. Ten młody, chudy ksiądz, o którym opowiadałem, który nazywał się Karol Wojtyła i którego okno oświetlone także widziałem w sąsiedztwie, no i cały obraz w ogóle tego miasta, tego domu, wszystko to dla mnie dzisiaj właściwie jest postać wierności i nad tym się właściwie zastanawiam, a nie nad tym konserwatyzmem, który tak się jakoś wdałem za nas, chociaż może jedno i drugie jest bliskie siebie w znaczeniach. O, co to znaczy być wiernym? To znaczy chyba wybrać w sobie czy blisko siebie jakieś jedno miejsce, którego się jest zupełnie pewnym i przy którym się trwa, od którego się nie odstępuje. Miejsce, miejsce duchowe oczywiście. Jakaś wartość, jakaś idea, przysięga, kobieta, kraj, miasto, no coś, wiara, coś, coś pewnego, coś, z czym się człowiek nie rozstanie za żadną cenę. I wiem, że są wierności mniejsze i większe, na mniejszą skalę i na większą skalę, tak jak są miłości na mniejszą skalę i większą skalę, bo czym innym jest pewnie miłość do kota, czym innym miłość do ojczyzny, czym innym wierność barwom klubowym, a czym innym wierność przysiędze wojskowej. Mówię wierność i miłość jakby już wymiennie, jakby się te pojęcia plątały. Nie plączą się, mi się zdaje, że wierność jest starszą, mądrzejszą siostrą miłości. Miłość jest często przeciw wierności, buntuje się przeciw wierności. I to właśnie ja kiedyś przeżywałem, bo ta historia buntu czy ucieczki, o której opowiadałem, buntu przeciwko tym właśnie postaciom, przeciwko nawet temu domowi, który uznałem za jakby zaułek mojego życia, zaułek Polski, zaułek świata, który mi się w końcu okazał centrum i mojego życia, i mojego świata, i centrum Polski. To wszystko tym razem były dla mnie bunty przeciw wierności w imię jakichś miłości nowych, które chciałem znaleźć w świecie nadchodzącym, w świecie współczesnym, który mnie fascynował, który mnie urzekał. Dlaczego tej wierności mówię akurat dzisiaj? Skąd mi to przyszło do głowy? Tak się złożyło, że poprzednim razem, kiedy mówiłem, byłem pod wrażeniem zamachu na papieża, dziś jestem pod wrażeniem śmierci prymasa. Nie wiem, kiedy te słowa dotrą do radiosłuchaczy. W każdym razie jest tak, mówię to nazajutrz po śmierci prymasa. I właśnie to słowo mi przyszło do głowy. Mówiłem także poprzednim razem o progu roku 48, od którego dla mnie wszystko się właściwie zaczęło, znaczy cały dramat dojrzałego życia. I tak się złożyło, że właśnie w tym 48 roku Stefan Wyszyński został prymasem, został głową Kościoła. Wtedy, kiedy on głową Kościoła zostawał, kiedy obejmował stolicę warszawską i gnieźnieńską i razem z nimi to krzesło prymasa, byłem młodym wierzącym, bardzo żarliwym katolikiem. Dziś, kiedy umarł, jestem z nim znowu, jestem nim znowu, ale w środku nie byłem. I co najdziwniejsze to, że nim nie byłem i to, że dziś nim jestem, właściwie łączę z postacią Stefana Wyszyńskiego. Bo to było tak. Ja byłem wtedy pod jajca, moje pokolenie, byliśmy wtedy pod ogromną presją nowych zjawisk, nowych wydarzeń, nowych idei. Presja była bardzo silna, dlatego że wchodziliśmy w życie społeczne w stanie takim, że to, co za nami leżało w gruzach, dosłownie i przenośnie, a to, co przed nami było nowe, czyli uzyskując dojrzałość na tych naszych egzaminach maturalnych, wchłanialiśmy jednocześnie całą tę nową ideologię i przyjmowaliśmy nowe zasady życia. Presja była olbrzymia, wyartykułowanych, wyraźnych programów na przyszłość i wyartykułowanej, wyrazistej, ostrej, atrakcyjnej krytyki tradycji. Mieliśmy wrażenie, że stanowimy to pokolenie przełomowe. Mówiłem już o tym, nie chcę się powtarzać. Z drugiej strony, co do mnie, jestem tak duchowo zbudowany, że odruchy moje są przeciw rewolucjom. Nie tylko przeciw tej rewolucji, która się u nas wtedy dokonywała. Pewnie przeciw każdej. To znaczy odruchowo, instynktownie jestem za trwaniem, przeciw gwałtownym przemianom. Odruchowo opowiadam się za tradycją. W jakiś sposób instynktowny ją kocham. Odruchowo jestem za porządkiem, za stabilnością życia, za pewną hierarchią wartości. I rzeczywiście z instynktu nie cierpię technik rewolucyjnych, to znaczy posługiwania się masami, demagogii, krzykliwych haseł, ostrości wszelkiej. Jestem za kompromisami tworzącymi trwałe i dojrzałe kultury. Ale moment dojrzewania postawił mnie w sytuacji jakby przymusowej rewolucyjności. I szukałem na wszystkie strony argumentów dla obrony mojej własnej duchowości. No błagałem o te argumenty prawie, czytając ówczesne pisma, książki, słuchając wykładów starych profesorów na uniwersytecie. Byli jeszcze wtedy na tym uniwersytecie wspaniali profesorowie, historycy literatury, filozofii, historycy myśli politycznej. Nic nie można było znaleźć. Wszystko się jakoś rozkładało. Ze wszystkich stron słyszałem zachęty do jakiegoś takiego eklektyzmu, że trzeba być otwartym na nowość, ale zachować wszystko dla tego, co dawne, że zmiany są konieczne, ale trzeba utrzymać je w pewnym umiarze i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie widziałem to powolne przechodzenie, niewyraźne, takie nieuchwytne przechodzenie na pozycje nowe w imię jakiegoś właściwie oportunizmu. Tak to przynajmniej rozumiałem. Szukałem tych argumentów opozycji politycznej, która kończyła swój byt. Były takie wielkie postacie polityczne jak Adam Krzyżanowski na przykład, prawda? Bardzo wtedy znany, popularny w Krakowie, który wygłaszał odczyty oficjalne, nieoficjalne. No niewiele się można było tam dowiedzieć, to była jakaś niejasna doktryna liberalizmu, jakieś ostrzeżenia przed zbytnim upaństwowieniem gospodarki, przed brakiem bodźców, przed brakiem konkurencji. Czułem, że to wszystko nie jest... Co to było czuć? To było wszystko niewyraźne wobec tej masy argumentów politycznych i społecznych i teoretycznych i filozoficznych, które się po prostu waliły na mnie olbrzymią z bardzo spoistą lawiną. I wreszcie szukałem w kościele. Może nie wreszcie, może przede wszystkim, dlatego, że się czułem szczególnie związany. I pamiętam tę wielką nadzieję, jaką wzbudziło wstąpienie na ten tron warszawsko-gnieźnieński tego młodego biskupa, tej orientacji bardzo społecznej, o wielkim doświadczeniu społecznym i politycznym. I nastąpiło totalne rozczarowanie. I zupełnie nie rozumiałem tego języka, którym przemawiał prymas Wyszyński. Ja oczekiwałem alternatywnego programu społecznego. Usłyszałem tylko zachętę do wytrwania. Oczekiwałem alternatywnego programu kulturalnego. Słyszałem tylko ogólnikową pochwałę tradycji. Dalej oczekiwałem jakiejś krytyki tradycji własnej Kościoła. Dalej jakiegoś zreinterpretowania znaków sakramentalnych, języka kościelnego. Tego wszystkiego, co się w końcu objawiło na Soborze II Watykańskim. A tutaj tymczasem padały wciąż te same hasła Dzieci Boże i Maryja. A razem z licznymi hasłami pewien styl życia religijnego wyrażający się w pielgrzymkach, procesjach, peregrynacjach obrazu, ślubowaniach. Nic z tego wszystkiego nie rozumiałem i nie ukrywam. Bardzo mnie to zrażało, bardzo mnie to osamotniło, powiedziałbym nawet. Dopiero po latach, zdaje się, zrozumiałem, o co mu chodziło, że on, nie wiem w jakim stopniu świadomie, a w jakim stopniu instynktownie, postawił na dwie wartości. Godność i wierność. I kiedy do tych swoich tłumów mówił Dzieci Boże, to im uświadamiał ich godność ludzką, godność społeczną, godność prawną. A te jego tłumy to była ta bezradna masa milczącej większości, która się w Polsce utworzyła. To byli wszyscy ci, którzy nie mieli właściwie żadnych szans z racji czy swojej pozycji społecznej, czy racji temperamentu, czy po prostu czując instynktowny opór przeciwko tej presji, o której mówiłem, którzy się po prostu zaparli w tych swoich tradycyjnych wartościach i trwali, no rzeczywiście trwali jak ta spłoszona trzoda. I do nich prymas mówił, Dzieci Boże. I nadawał im przez to, wmawiał im, przez lata wmawiał im godność. godność ludzką, najwyższą, jaką mógł im nadać. I kiedy powtarzał to swoje słowo, to swoje hasło wywoławcze, to imię Maryja, to myślał przez to wierność. I zamiast posługiwać się tym hasłem abstrakcyjnie, tak jak to się na sztandarach wypisuje, honor i ojczyzna, czy wierność, czy coś, to temu swojemu pojmowaniu wierności nadał imię, twarz czarnej matki, zbudował dla niej dom w Częstochowie i stworzył ruch, ruch ludzki ku temu miejscu i od tego miejsca. Ten ruch w postaci tych pielgrzymek, w postaci tych wędrówek, tych wielkich zgromadzeń i ruch odwrotny, któryśmy obserwowali z takim zdumieniem, ruch tej sławnej peregrynacji obrazu, który przecież teraz też miała tak burzliwe dzieje, kiedy to ten obraz wręcz aresztowano, kiedy włożono puste ramy, a potem tylko zapaloną świecę i coś się wokół tego działo, to trudno było zrozumieć, to był jakiś instynktowny, jakby ptasi ruch wielkich mas ludzkich ku miejscu, ku imieniu, a naprawdę ku tej wartości, jaką jest wierność. Powiedziałem na początku, że są większe i mniejsze wierności. Myślę, że tę skalę można mierzyć chyba językowo. To znaczy, czy można taką czy inną wierność przełożyć na język zrozumiały. Na jak wielkie ilości ludzi zrozumiały. Dalej, czy można przełożyć na inne języki, nie języki etniczne, narodowe, tylko z języka mistycznego na język społeczny, z języka społecznego na język wartości kulturalnych, z języka wartości kulturalnych na fakty społeczne. I to jest właśnie ten fenomen, z jakim mam do czynienia. Ta wierność była i jest przekładalna. W języku mistycznym ona się wyrażała w miłości do Matki Boga, a w języku społecznym wyrażała się wiernością dla czegoś, co jest w środku nienaruszalne. Dla czegoś, co jest nienaruszalne i co daje się wyobrazić, daje się przedstawić w postaci Matki. Matki narodu, Matki Kościoła, Matki Ludzkości. I wreszcie, co daje się wyrazić w języku psychologicznym, w tym przełożeniu, jak gdyby, życia duchowego z poczucia winy na miłość. Bo przecież ta presja, o której mówiłem, presja na cały naród polski, na całe społeczeństwo polskie, polegała między innymi na wpędzeniu nas w kompleks winy. Kompleks winy historycznej, kompleks winy politycznej, kompleks winy społecznej za wszystko, co się działo w przeszłości. Żeśmy byli źle rządzeni, żeśmy się sami źle rządzili, żeśmy mieli zły kierunek rozwoju, żeśmy mieli zły kierunek kultury, żeśmy mieli zły kierunek myślenia. Czy każdy z nas jest źle pomyślany, ma złą ankietę osobistą, zły życiorys i jego rodzice mają zły życiorys i wszyscy jesteśmy fałszywie wymyśleni. Trzeba nas wymyślić na nowo. Na gruncie tego poczucia winy zostawała ta straszna bezbronność. I to nie była walka na pojęcia. Ja źle rozumowałem, oczekując od wszystkich dookoła, że mi nie pojęciowo uzbroją i sobie dostarczą argumentów racjonalnych. To nie była walka na pojęcia. To było starcie odbywające się gdzieś bardzo głęboko w duszy naszej zbiorowej, w duszy każdego z nas. Jakąś niebywałą rolę odegrał ten człowiek właśnie instynktownie stawiając na te dwa pojęcia. Godność, wierność. I wywołując ten właśnie wielki, instynktowny, ten ptasi ruch ku nim. Bo coś się stało dalej. Z czasem ten ruch nabrał cech racjonalnych. Z czasem włączyły się do ruchu tej biednej ludzkiej trzody
tych biednych kobiet, drepczących do Częstochowy, włączyły się elementy aktywne społecznie. Młodzież, przede wszystkim młodzież. I nagle ten cały ruch zaczął ze siebie wydawać ruch jakiś inny. Coś się z niego wyartykułowało. Coś, co dzisiaj jest zrozumiałe. Coś, co dzisiaj stanowi płaszczyznę działania społecznego. Godność. Wierność. Godność robotnika, godność rolnika, godność obywatela i wierność. Czemuś, co jest nas. Czemuś, co jest w naszej historii. Czemuś, co każdy z nas uważa za to najważniejsze, za to, od czego odstąpić nie wolno. I dziś ten uparty ksiądz przez 30 z górą lat powtarzający w kółko to samo, w kółko to samo, został pochowany z królewskimi honorami. I nie ma nikogo w tym kraju, kto by wątpił w to, co wniósł. Zakończyłem tę ostatnią, poprzednią moją refleksję taką uwagą, że jestem dobrej myśli o tym, co się dzieje, o tym, co się stanie. I jestem nadal, mimo że jest niedobrze, niespokojnie, mimo że jest wiele powodów do smutku i niepokoju, nawet do złych prognoz. Boś mi się właśnie jakoś połączyli we wspólnym wejrzeniu we własną naturę, we własną historię. Bośmy spróbowali odtworzyć nasz szczególny, własny, polski model społecznej godności. To znaczy model naszej polskiej demokracji. I spróbowaliśmy odtworzyć nasz szczególny model wierności, znaczy model naszej polskiej kultury. Czuję, jak się w tej chwili odtwarza ten tradycyjny polski pejzaż społeczny, jak wychodzą z cienia, z zapomnienia polskie typy, jakieś postacie krwiste, postacie barwne, postacie żywe, jak się te konflikty, jak te konflikty polskie nabrały jakiejś szczególnej urody, w której umysł złośliwy może dopatrywać się odtwarzania takiej polskiej swojszczyzny, czegoś z Fredry, czegoś bałckiego. Tak, oczywiście, ale jednocześnie ile w tym jest urody, jak się tym zadziwić można i no może to śmieszne, ale ja potem właśnie rokuję dobrze, bo czuję, że to się wszystko rozgrywa w powietrzu, w którym się wszyscy dobrze czują. Mogą być zaniepokojeni, mogą być wściekli, mogą się tutaj rodzić nienawiści, konflikty, ale w tym powietrzu się wszyscy poczuli dobrze. Oddychają pełną piersią, niezależnie od tego, po jakiej są stronie. Ale zresztą myślę już nawet konkretniej. Oczywiście to nie powinienem zapuszczać się w rozważania polityczne. Właściwie dlaczego nie? Jeżeli mówimy o polskim modelu demokracji, no to trzeba się zastanowić, jaki właściwie on jest. Wszyscy wtedy myślą, że powinno być dużo rozmaitych opinii, dużo rozmaitych sądów, dużo rozmaitych stronnictw, partii politycznych, ale to przecież nieprawda. Przecież to nieprawda. Polska demokracja polegała na czymś zupełnie innym, nie na systemie wielopartyjnym, on się tutaj nigdy nie rozwinął. Polegała na bardzo silnej partii rządowej, czy też na partii królewskiej i na silnej opozycji lokalnej. Na stałym konflikcie partii, która realizuje program rządu, czy jak dawniej program dworu, i na lokalnych konfederacjach, które się zawiązują i rozwiązują. I właściwie jak patrzę na te burzliwe dzieje ubiegłych miesięcy, to mam wrażenie, że mam do czynienia z konfederacjami.
Konfederacja Gdańska była, Konfederacja Bydgoska, Konfederacja Wiejska, Konfederacja Toruńska. One się zawiązują, rozwiązują, powstają, znikają, artykują jako jakiś program, którego część, jakiś okrąg wchodzi do programu ogólnego, potem się rozsypują, rozpadają, znikają, przestaje się o tym mówić i nagle znowu w jakimś Szeradzu, czy Łęczycy, czy w Suwałkach powstaje Konfederacja Nowa. Ale oczywiście warunkiem prawidłowego funkcjonowania jest to, funkcjonowania tej lokalnej opozycji jest to, aby funkcjonowała jednocześnie ta partia rządowa, ta partia królewska, ta partia, która realizuje program narodowy. Ale, tutaj wprost kieruje pytanie, czy ta partia, która Polską od 30 z górą lat rządzi, która z teorii własnej, z programu własnego jest partią mniejszości, jak to określa, partią mniejszości uświadomionej, może się stać, potrafi się stać i czy się stanie partią większości. Bo przecież ta nieuświadomiona większość w końcu się uświadomiła. Przecież w końcu jest czymś innym. I przecież w końcu to przestała być tą milczącą, wielką masą ludzką, płochliwie szukającą trwałych miejsc swojego oporu przeciw presjom. Stała się naprawdę świadomym społeczeństwem, które umie się organizować w te, czy to przelotne konfederacje, czy nawet trwałe związki. Jest w Polsce świadoma, polityczna i aktywna większość. Czy rządząca partia potrafi być jej reprezentantem? O to pytam dzisiaj. Pytam z najwyższym niepokojem, bo od tego zależy po prostu wszystko.